Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Gościem naszego programu będzie arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy. O sytuacji kościoła w Bułgarii powie Maciej Tomaszewski, jezuita. Tematem audycji Piotra Samerka będzie audiencja Piusa XII dla przedstawicieli Wojska Polskiego w lipcu 1944 roku. Zacznijmy od Poloników Wiecznego Miasta. Dziś Adam Brosz nakreśli dzieje polskiego cmentarza w Rzymie. 7 września na magazyn zaprasza Barbara Marczewska.
Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście przedstawia Adam Brosz.
Cmentarz Polski w Rzymie. Cmentarze mówią o śmierci, ale równocześnie ukazują się jako znaki nadziei na życie wieczne. Powiedział Jan Paweł II na uroczystościach Wszystkich Świętych w 1991 roku, kiedy poświęcił również część polską na dużym rzymskim cmentarzu Prima Porta, około 20 km od miasta. Starania o działkę polską rozpoczęto kilkadziesiąt lat wcześniej. Emeryk hrabia Hutniczapski, mieszkający w Rzymie, rozpoczął uciążliwe starania. Byłem wtedy jego sekretarzem i świadkiem jego uporu w tej sprawie. Nikt go nie popierał, bo starania o cmentarze nie są popularne. Włosi w zarządzie cmentarzy miejskich uważali polską część za precedens dla innych narodowości. Sam Czapski mówił, że cmentarze, w tym i kulty zmarłych, świadczą o kulturze i cywilizacji narodów. Rozpoczęto budowę niewielkiej kaplicy, ale nie starczyło pieniędzy, by ją wykończyć. Pomógł Ojciec Święty. Tak się złożyło, że pierwszym pochowanym na tym cmentarzu Polakiem okazał się sam starający się przez 10 lat o jego istnienie, emeryk Czapski, zmarł w początku 1979 roku. Kościół Polski Świętego Stanisława jest formalnym opiekunem polskiej działki, co nie znaczy, by na cmentarzu nie mogli spocząć Polacy innego niż katolickie wyznania. Możemy być dumni, że właśnie w Rzymie, gdzie od tysięcy lat istnieje wielki kult zmarłych, powstał polski cmentarz. Co prawda są tam jeszcze dwie inne wydzielone części, znacznie większe, ale wyznaniowe, mianowicie żydowska i muzułmańska. Architektura kaplicy żywo przypomina styl domów południowej Polski. Takie było życzenie głównego zleceniodawcy, czyli arcybiskupa Szczepana Wesołego, w stosunku do włoskiego architekta Massimo Carrieriego.
Gościem w naszym studiu jest arcybiskup moskiewski Tadeusz Kondrusiewicz. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, nieczęsto się zdarza, że biskup ze swoimi seminarzystami jedzie na pielgrzymkę. Tym razem tak się stało. Dlaczego?
Bo seminarium jest centrum diecezji, my mówimy więcej, jeszcze centrum kościoła katolickiego w Rosji, bo jedyne seminarium w Sankt Petersburgu i moją troską jest być seminarzystami, troszczyć się o ich formację. Jest to już druga pielgrzymka seminarzystów, seminarium Maria Królowa Apostolów z Sankt Petersburga. Pierwsza odbyła się do Jana Pawła II w 1995 roku. Teraz jesteśmy tutaj po 11 latach przy nowym papieżu. Wczoraj byliśmy na audiencji u Benedykta XVI, kiedy podszedłem do papieża, powiedziałem mu, że ze mną seminarzyści tutaj. On od razu przerwał mnie i mówi: Sankt Petersburga. Potem papież podszedł do seminarzystów, przedstawiłem rektora, prefekta seminarium i on powiedział, jest to wielka nadzieja dla kościoła w Rosji i udzielił specjalnego błogosławieństwa. Było widać, że bardzo, bardzo zadowolony, że mógł być seminarzystami. Seminarzyści, owszem, też byli zadowoleni, że mogli przywitać papieża, mogli dotknąć jego ręki, szczególnie otrzymać to błogosławieństwo. Oczywiście jeszcze modliliśmy się na grobie Jana Pawła II. Seminarzyści bardzo chcieli tego. Odprawialiśmy mszę świętą w grotach watykańskich, poszliśmy do grobu, modliliśmy się nad grobem. Tak samo modliliśmy się przy relikwiach świętego Piotra. Byliśmy w muzeach watykańskich, w radiu watykańskim. Nasi seminarzyści tutaj dawali wywiady po rosyjsku. To dla nich też było coś takiego nowego.
Rzeczywiście taki bezpośredni kontakt nierzadko się teraz zdarza. Księże arcybiskupie, cóż, Rzym, Watykan, ale to nie jedyny punkt programu waszej pielgrzymki.
Dziś jesteśmy w Bari. Dlaczego w Bari? Jan Paweł II mówił, że formacja kapłana musi składać się z czterech typów, to znaczy formacja ludzka, formacja intelektualna, formacja duchowa i formacja pasterska. Jesteśmy w kraju, gdzie Kościół katolicki stanowi absolutną mniejszość, w kraju prawosławnym i formacja naszych seminarzystów musi nosić też charakter ekumeniczny. Święty Mikołaj jest czczony nie tylko w kościele katolickim, ale tak samo w kościołach prawosławnych, szczególnie w kościele Patriarchatu Moskiewskiego. I dlatego jesteśmy w Bari, aby modlić się u relikwii tego świętego, bo wiemy, że w tej bazylice świętego Mikołaja obok tych relikwii znajdują się dwa ołtarze, katolicki i prawosławny. Więc chcę pokazać swoim seminarzystom, widzicie, że mogą egzystować w sensie modlitewnym dwa kościoły razem. A dzisiaj to jest tak potrzebne, kiedy tak wiele wezwań jest przed naszym światem i przed chrześcijaństwem, że musimy być razem. Relatywizm moralny, sekularyzm, liberalizm, który nabiera coraz więcej agresywnych form. Wszystko to skłania mnie do postawienia szekspirowskiego pytania. To be or not to be, być czy nie być dla chrześcijaństwa. Dlatego musimy odpowiedzieć razem na to. I to jest tym właśnie punktem, który musimy wykorzystać. Tym zadaniem, które stoi przed nami wszystkimi, jak katolikami, tak i prawosławnymi. Również w sensie zbliżenia, bo jest to mandat Chrystusa, aby wszyscy stanowili jedno.
Bari, czyli miejsce otwarcia na dialog, formacja w tym kierunku. Księże arcybiskupie, kolejnym punktem będzie Asyż.
Będzie Asyż. Święty Franciszek, którego Chrystus powołał, aby odnowił Kościół. Nam trzeba odnawiać nie tylko ściany kościołów. 25% parafii naszych nie mają swoich kościołów, miejsc, gdzie możemy sprawować ofiarę mszy świętej, gdzie możemy katechizować i tak dalej. Więc potrzebne są mury kościelne, ale potrzebny żywy kościół. W niedzielę po rosyjsku będziemy sprawowali ofiarę mszy świętej w Radiu Watykańskim z seminarzystami, będą śpiewali po rosyjsku. Też będziemy jeszcze sprawowali ofiarę mszy świętej w Santa Maria Maggiore. Zwiedzimy Rusikum, zwiedzimy katakumby tutaj w Rzymie. Taki jest program w ogólnym takim zarysie.
Z księdzem arcybiskupem jest blisko 30 seminarzystów. Oczywiście nie wszyscy mogli przyjechać. Powiedzmy słowo, ilu zostało dla diecezji księdza arcybiskupa w tym roku wyświęconych? Ilu jest diakonów?
W tym roku wyświęciłem 3 kapłanów i mam 5 diakonów, więc jeżeli będzie na to wola Boża, w następnym roku będzie 5 nowych kapłanów. Oczywiście w polskich diecezjach 5 to jest niewiele bardzo, no ale dla nas to jest bardzo wiele. Z tego bardzo się cieszę.
Zwłaszcza, że kapłani są to lokalni już.
Tak, to są kapłani lokalni.
Słowem, z jednej strony ubogacenie kulturalne, ubogacenie swojej wiary poprzez powrót do korzeni chrześcijaństwa, ale także ubogacenie formacji poprzez to, że się jest razem ze swoim pasterzem.
Seminarium musi być taką rodziną i myślę, że te i trudności pielgrzymki, i radości pielgrzymki, wszystko razem pomoże w tym kierunku.
Dziękuję serdecznie. Życzymy, żeby tych nowych powołań nie brakowało. Proszę Państwa, przy okazji pielgrzymki seminarzystów Sankt Petersburga do Rzymu naszym gościem był arcybiskup metropolita moskiewski ksiądz Tadeusz Kondrusiewicz. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim.
Od wielu lat nasi rodacy w czasie wakacji odwiedzają Bułgarię. Mimo to sytuacja tamtejszego kościoła jest mało znana w Polsce. Przekonał się o tym Maciej Tomaszewski, jezuita, podczas niedawnego pobytu jako prowadzący rekolekcje ignacjańskie.
Wydaje się, że Bułgaria leży w obszarze jakby trochę zapomnianym. Ci katolicy, którzy dzisiaj mają odwagę przyjść do kościołów i co niedziela wyznać swoją wiarę, są żywym świadectwem gehenny, jaką musiał przejść Kościół na Bałkanach. Dzisiaj Bułgaria stoi przed perspektywą włączenia do Unii Europejskiej. Rodzi się pytanie, co na to Kościół? Wśród osób, które miałem okazję spotkać podczas tego rekonesansu apostolskiego, dominowały osoby starsze. Ale to wcale nie oznacza, że Kościół w Bułgarii składa się tylko ze staruszków. Wielkim problemem dla dzisiaj odradzającego się Kościoła w Bułgarii jest niewątpliwie problem przekazania w sposób żywy, interesujący tego, co nazywamy depozytem wiary. Ofert na rynku, który dotyczy sposobów na życie, dzisiaj jest niesamowicie wiele. Oczywiście w Bułgarii dominuje, jeśli chodzi o odsetek wyznawców, kościół prawosławny, ale on zmaga się ze swoimi problemami, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że pojawiają się rozmaite sekty. Niesamowite żniwo zbiera antropologia, filozofia New Age'u. Proszę sobie wyobrazić, że w nadmorskim mieście Burgas, przy wschodzie słońca, na jednym z większych placów nad morzem, codziennie w porze ciepłej, letniej, zbierają się setki osób, które oddają, jak starożytni poganie, pokłon słońcu jako bóstwu. Przez tydzień próbowałem dzielić się dobrą nowiną. Rozmaite tematy były z reguły podstawowe, czy to sposób modlenia się, a więc na przykład lekcja divina, te trzy kroki, lekcja meditacja, oracja, problem obrazów Boga. Inny temat to jak sobie w życiu radzić ze zranieniami, perspektywa otwarcia na wiarę i sposób realizowania jej w codzienności. Te tematy, które może wydają się bardzo standardowe, okazały się niezwykle interesujące dla osób, które przychodziły, i moje zdziwienie było wielkie, gdy w małej osadzie, mieścinie Mołkotyrnowo, codziennie po mszy świętej od 19 mogłem głosić mniej więcej godzinną konferencję, po czym przez 2 godziny w domu zakonnym księży zmartwychwstańców próbowałem odpowiadać na pytania zadawane przez osoby, które przyszły na takie spotkanie. Bułgaria nadal jest krajem, gdzie wiara nie ustępuje, próbuje odrodzić się, ale rzeczywiście potrzeba pomocy. Potrzeba przede wszystkim modlitwy, żeby ci, którzy są tam posłani, wytrwali, żeby rozwijali swoje dzieło i mogli cieszyć się już dzisiaj swoimi następcami, pierwszymi powołaniami. Patrząc z perspektywy Europy, niewątpliwie to, co się nasuwa, to przekonanie o potrzebie pokazania naszej solidarności z tym jakby zapomnianym krajem. Przecież właśnie z tych stron, z Bałkanów, pochodzili najbardziej gorliwi uczestnicy pierwszych 5 soborów Kościoła Powszechnego. Dzisiaj wydaje się, że jest czas, żeby ten dług spłacić. Przyznam się, że miałem łzy w oczach, gdy po pierwszych mszach widziałem, jak ludzie z radością widzieli nową twarz diakona, widzieli, że Kościół nie ogranicza się tylko do starszych, ale z radością i niesamowitym natężeniem uwagi wsłuchiwali się w każde słowo. Jestem naprawdę ujęty głębią pieśni, które ci ludzie zachowali w swoich sercach i potrafili po kilkudziesięciu latach niewoli zaśpiewać w sumie, razem, wspólnie. To niesamowite świadectwo wierności i wytrwałości jakoś zmusza mnie, by w imieniu tych, którzy nie mają może bezpośrednio dostępu do mikrofonów, prosić o pomoc. Przede wszystkim o modlitwę, a tych, którzy będą w stanie, o jakiś datek, o podzielenie się z innymi potrzebą modlitwy i wspierania tych, którzy wycierpieli dużo, być może po to, by inni pokazali się jako prawdziwi, hojni i szczodrzy chrześcijanie.
Mówił Maciej Tomaszewski, jezuita.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Papieska audiencja dla polskich żołnierzy. Latem 1944 roku sytuacja na frontach jednoznacznie wskazywała, że pokonanie Niemców było już kwestią miesięcy, może najwyżej roku. Jednocześnie na pierwszym miejscu stawała kwestia ładu powojennego, w tym także określenia granic Rzeczypospolitej. Wielka Trójka podczas spotkania w Teheranie ustaliła, że wschodnia granica Polski będzie przebiegała wzdłuż linii Kerzona. Stolica Apostolska miała świadomość, jakie zagrożenie przedstawiał sobą komunizm i jakie szkody dla Kościoła wywołałaby zmiana polskiej granicy wschodniej. Jeszcze w lutym 1944 roku kardynał Malione wysłał do delegata apostolskiego w Waszyngtonie, arcybiskupa Cicconianiego, instrukcję, w której zalecał informowanie amerykańskiej opinii publicznej o zagrożeniu, jakim jest komunizm i zaniepokojeniu, jakie w polskiej opinii publicznej wywołuje perspektywa zmian granicy wschodniej. Premier Mikołajczyk, przebywający na początku czerwca w Waszyngtonie, gdzie odbywał rozmowy w sprawie przyszłości Polski, przesłał do Piusa XII podziękowanie za wszelkie starania papieskie na rzecz Polski. 12 czerwca sekretariat stanu w odpowiedzi przekazał do Waszyngtonu instrukcję o kontynuacji działań dyplomatycznych w interesie spraw polskich i zachowania polskich praw terytorialnych, choć trzeba powiedzieć, że w swej treści była ona bardzo ostrożna. Dyplomacja watykańska obawiała się otwartych i zdecydowanych wypowiedzi w sprawie ustalenia powojennego porządku, choć z pewnością z wielkim niepokojem patrzyła na możliwość rozszerzenia sowieckiej strefy wpływów. Tymczasem w lipcu 1944 roku do Włoch miał przyjechać wódz naczelny Wojska Polskiego, generał Sosnkowski, na inspekcję drugiego korpusu. W związku z tym 21 lipca ambasador Pape spotkał się z Piusem XII, który dużo pytał o generała Sosnkowskiego, o sukcesy militarne polskiego wojska, a także o nastroje panujące w armii. Relacje dyplomaty Pius XII skomentował następująco. Ciężko musi być polskim żołnierzom, gdy myślą o ojczyźnie, którą równocześnie zalewają bolszewicy. Podczas tego spotkania postanowiono, że w piątek 28 lipca papież przyjmie na uroczystej audiencji przedstawicieli polskiej armii. W audiencji, która odbyła się w sali klementyńskiej, a poprzedzonej raportem na placu Świętego Piotra, wziął udział wódz naczelny Wojska Polskiego, generał Kazimierz Sosnkowski, dowódca Wojsk Polskich we Włoszech, generał Władysław Anders i 500 żołnierzy. Towarzyszyli im ambasador Pape, były nuncjusz w Warszawie arcybiskup Cortesi, biskup polowy Józef Gawlina i szereg duchownych. W przemówieniu do żołnierzy Pius XII powiedział między innymi: rzeczywiście, choć wasza ziemia ojczysta czerwieni się cała od krwi, która ją zalewa, prawo wasze jest tak pewne, iż mamy niezłomną nadzieję, że wszystkie narody uświadomią sobie, jaki to dług mają względem Polski, która bywała widownią, a zbyt często przedmiotem ich konfliktów. I że każdy, kto zachował w swoim sercu bodaj iskrę uczuć prawdziwie ludzkich i chrześcijańskich, będzie poczuwał się do obowiązku przywrócenia jej miejsca, jakie jej się należy, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawdziwego pokoju. Po spotkaniu z żołnierzami papież przyjął na audiencji prywatnej generała Sosnkowskiego, który później po powrocie do Londynu w imieniu swoim i żołnierzy przekazał Ojcu Świętemu przez polską ambasadę przy Stolicy Apostolskiej podziękowania za doznane przyjęcie. W nocie z 30 sierpnia 1944 roku zawierającej te podziękowania czytamy m.in. oznaki szczególnego wyróżnienia, które Ojciec Święty raczył okazać przedstawicielom Wojska Polskiego, były przyjęte przez żołnierzy polskich z głęboką wdzięcznością. Szlachetne słowa Ojca Świętego, w których zwrócił się do wszystkich narodów z wezwaniem, by zasady sprawiedliwości zostały zastosowane do Polski, odbiły się szerokim echem wśród Polaków i dodały im odwagi w ich walce o sprawiedliwość. Również prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz wystosował do Piusa XII list, datowany na 17 sierpnia, w którym wyraził swoją wdzięczność za przyjęcie, jakiego doznali żołnierze polscy ze strony papieża. Warto dodać, że przemówienie Piusa XII do polskich żołnierzy zainspirowało biskupów szkockich, którzy wydali oświadczenie w obronie polskich interesów. Jednak większość brytyjskiej opinii publicznej była nastawiona zdecydowanie prosowiecko. W następnych trzech odcinkach powiemy o dramacie Powstania Warszawskiego widzianym z perspektywy Rzymu.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.